Jedno słowo wypowiedział Ojciec, którym jest Jego Syn. I to słowo wypowiada nieustannie w wieczystym milczeniu. W milczeniu też powinna słuchać Go dusza. Te słowa świętego Jana od Krzyża, doktora Kościoła, zaczerpnięte z 99. sentencji w zbiorku Słowa Światła i Miłości, mogą posłużyć za motto i tym samym kwintesencję podejmowanej tu refleksji w świetle nauczania papieża Benedykta XVI, głównie z okresu, zanim został papieżem. Większość cytatów, które będę przywoływał, pochodzą właśnie z okresu jego kardynalatu, z dzieł Opera Omnia, przygotowywanych i wydawanych dzięki zaangażowaniu obecnego tutaj księdza profesora Krzysztofa Guździa, który będzie po mnie zabierał głos. Wypada zatem skupić uwagę na kluczowych pojęciach, pytając, czym, a raczej kim jest słowo. Czym w życiu duchowym jest milczenie oraz cisza? I wreszcie, jak doświadczyć bogactwa i mocy słowa w przestrzeni milczenia? Część pierwsza. Logos, odwieczne słowo Ojca. Kilka dni temu w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w Kościele Katolickim dokonano uroczystego zamknięcia roku wiary, którego inicjatorem i głównym architektem był Benedykt XVI. Jak napisał w liście apostolskim Porta Fidei, miał to być czas do tego, aby zintensyfikować refleksję na temat wiary, aby pomóc wszystkim wierzącym w Chrystusa w stawaniu się bardziej świadomymi i ożywić ich przywiązanie do Ewangelii, zwłaszcza w okresie głębokich przemian, jakich ludzkość przeżywa obecnie. Papież pragnął także, aby ten rok rozbudził w każdym wierzącym aspirację do wyznawania wiary w jej pełni i z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją. Wiara chrześcijańska, która była przedmiotem szczególnej uwagi w roku wiary, w świetle katechizmu Kościoła katolickiego jest w istocie odpowiedzią człowieka na objawiające się Słowo Boże. Przez wiarę człowiek poddaje Bogu całkowicie swój rozum i swoją wolę, czytamy w katechizmie. Bóg, jak zaznaczył Benedykt XVI we wstępie do posynodalnej adhortacji Verbum Domini, objawia swoją tajemnicę przez dar swojego Słowa. Słowo to, trwające na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwieczne Słowo w sposób ludzki. Jego Słowo stało się ciałem, jest Logosem. Przyszły papież podkreśla, że u podstaw wiary chrześcijańskiej jest właśnie Logos, a ściślej danie prymatu Logosowi w swoim życiu. Akt wiary mieści w sobie opowiedzenie się za tym, że logos, to znaczy myśl, wolność, miłość, nie jest na końcu, tylko na początku. Że logos jest praźródłem i mocą obejmującą wszelki byt. Prawdą objawioną jest bowiem to, że na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Logos zatem nie jest zwykłym słowem w sensie komunikatu nośnika informacji. W sensie filozoficznym jest to metafizyczna zasada kierująca i porządkująca całą materię nieożywioną i ożywioną łącznie z człowiekiem, najwspanialszym ze znanych nam stworzeń. Jest to prazasada ustanawiająca ład we wszechświecie. Natomiast w Biblii i teologii chrześcijańskiej Logos to wcielone, odwieczne słowo Ojca, Jezus Chrystus. Wobec tego chrześcijaństwo, jak często podkreśla kardynał Józef Ratzinger czy papież Benedykt XVI, jest religią słowa, religią dialogu. Nowość objawienia biblijnego polega na tym, uczy papież w adhortacji Verbum Domini, że Bóg daje się poznać w dialogu, który pragnie prowadzić z nami. W tym stwierdzeniu wiernym echem odbijają się pierwsze słowa listu do Hebrajczyków, w którym czytamy na samym wstępie, że wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Zatem słuchanie słowa pisanego z dużej litery, przyjmowanie go, to samo sedno owego posłuszeństwa wiary, którego niedoścignionym wzorem jest Maryja. Według świadectwa świętego Łukasza, ona bowiem jest matką wcielonego Słowa Bożego. Słowo to rozważała i zachowywała w swoim sercu. Słuchanie słowa, ciągle z dużej litery, czyli otwarcie się na logos, jest u podstaw Kościoła. Odnośnie do tego kardynał Ratzinger stwierdza, że cały kult Boga koncentruje się wokół osoby Jezusa Chrystusa, który jest wcielonym Słowem Ojca. On sam jest niejako eschatologicznym wołaniem trąby Bożej, które zwołuje ludzi, ale nie jako trąba sądu, lecz zbawcze wołanie Ewangelii. Nawiązując do greckiego znaczenia terminu eklezja, który oznacza zwołanie, zebranie ludzi w jedno miejsce, kardynał pisze dalej, iż Kościół to tłum tych, którzy się zebrali wokół tego wołania, wokół logos incarnatus, wokół słowa wcielonego. Z tej racji słuchanie słowa i głoszenie go, czyli ewangelizacja, stanowią podstawowy wymiar misji Kościoła, w którym szczególną rolę w tym względzie mają do spełnienia kapłani. Nasz autor wiele miejsca poświęca potrzebie utożsamienia kapłana ze słowem logosem. Stwierdza między innymi, że kapłan musi być człowiekiem, który kształtuje swoje życie według słowa, który jest nim przeniknięty, który swobodnie się w nim porusza. Musi znaleźć w tym słowie konstrukcyjny punkt swojego istnienia. Kapłan nie ma być rzemieślnikiem kultu, lecz ma rozważać słowo, ale nie w sensie akademickim, lecz tak, że coraz bardziej uczy się pojmować słowo jako Słowo Boże. Tak, że ono naprawdę staje się dla niego kolokwium, czyli rozmową, że ono do niego przemawia i pozwala na rozmowę z nim, że staje się gorącym krzakiem, z którego wychodzi głos. W tym sensie cała społeczność ochrzczonych w Kościele, ale w sposób szczególny kapłani, mają przyoblec się w Chrystusa, jak mówi święty Paweł, między innymi w liście do Rzymian czy w liście do Galatów. Kardynał rozumie przez to przyobleczenie się w Chrystusa szczególną zażyłość ze Słowem wcielonym, identyfikację z Nim. To też pod adresem kapłanów pisze: muszę przekazywać słowo innego, a to oznacza, że muszę je poznać, muszę je zrozumieć, muszę je uczynić moją własnością. Muszę przekazywać słowo innego w pierwszej osobie, całkiem osobiście i tak je sobie przywłaszczyć, by stało się częścią mnie samego. To przesłanie nie potrzebuje bowiem telegrafisty, lecz świadka. Podczas gdy z reguły człowiek najpierw kształtuje myśl, a następnie poszukuje słów, tu jest odwrotnie. Słowo poprzedza myśl. Myśl oddaje się słowu do dyspozycji i przenosi się na jego własność. Koniec cytatu. Właściwym klimatem identyfikacji ze Słowem Bożym i zarazem odpowiednim środowiskiem, w którym możliwe i skuteczne staje się przenikanie człowieka logosem, jest liturgia, zwłaszcza eucharystyczna, na którą składa się m.in. proklamowanie i słuchanie Słowa Bożego, a następnie przyjmowanie go pod postacią chleba. Tej problematyce kardynał Ratzinger, także jako papież, poświęca wiele miejsca w swoim nauczaniu. Naszą uwagę przykuwa jednak milczenie i cisza, zarówno w ramach celebracji liturgicznej, jak i poza nią. Część druga. Potrzeba ciszy i milczenia. Jeżeli, jak zostało powiedziane wyżej, istotą wiary chrześcijańskiej jest swoiście pojęty dialog ze słowem logosem, a zarazem przyjęcie go i przyzwolenie, aby on człowieka całkowicie sobą przeniknął, to cisza i milczenie są niezbędnie do tego potrzebne. W sensie ogólnym cisza, bo używamy tu dwóch określeń, cisza i milczenie. W sensie ogólnym cisza to brak wibracji akustycznych. Nie istnieje jednak cisza absolutna, nawet w przestrzeni kosmicznej. Cisza jest też fenomenem, jest zjawiskiem o charakterze obiektywnym, bezosobowym. Po prostu jest cisza, brak wibracji. Natomiast milczenie jest aktem osoby, jest aktem jak najbardziej personalnym, polegającym na powstrzymaniu się od wysyłania komunikatów werbalnych. Można więc zachować milczenie, jednocześnie nie respektując ciszy, hałasując na przykład trzaskaniem drzwiami, szuraniem butami czy szeleszczeniem papierem. Milczenie może być zamknięciem ust, jak również umysłu i serca. Takie milczenie, które jest tylko zamknięciem ust, jest jak szyba, która skutecznie ludzi od siebie oddziela, choć daje im namiastkę jakiegoś spotkania, jakiejś komunikacji. Tymczasem chodzi o takie, w milczeniu chodzi o takie powstrzymanie się od mówienia, które jest słuchaniem i zaproszeniem do spotkania, jest otwarciem się na tego, który mówi. We współczesnym świecie przesiąkniętym nadmiarem słów i hałasem pustych, agresywnych dźwięków, człowiek jak powietrza i wody potrzebuje ciszy oraz milczenia, aby żyć, aby funkcjonować. Daje temu wyraz kardynał Ratzinger, pisząc w jednym z artykułów na temat katedry jako obszaru ciszy i kontemplacji wskazującego tajemnicę wieczności. Stwierdza, że gdyby nie było katedr i kościołów, to należałoby je czym prędzej stworzyć, gdyż, jak pisze, jako chrześcijanie potrzebujemy domu, w którym możemy skupić się wszyscy razem, skupiwszy się przedtem sami wewnętrznie. Aby chrześcijanie mogli się zebrać razem, muszą najpierw umieć zebrać się w sobie, przejść z rozgardiaszu i rozgwaru w strefę ciszy, która jednoczy, a nie dzieli. Albowiem nigdzie człowiek nie jest tak obcy sobie i drugim, jak w hałaśliwych manifestacjach. Nigdzie tak bliski sobie i drugim, jak we wspólnym milczeniu, otwierającym się ku pełnemu treści słowu. Myślę, że genialne stwierdzenie. Powtórzmy je. Nigdzie człowiek nie jest tak obcy sobie i drugim, jak w hałaśliwych manifestacjach. Nigdzie tak bliski sobie i drugim, jak we wspólnym milczeniu otwierającym się ku pełnemu treści słowu. Milczenie ujmowane w takiej teologiczno-duchowej i zarazem soteriologicznej perspektywie nie jest jedynie środkiem relaksacyjno-terapeutycznym, skądinąd bardzo potrzebnym współcześnie. Ono jest rodzajem doświadczenia duchowego, które, jak każde tego rodzaju doświadczenie, polega na wejściu w relację z Bogiem. Ze względu na osobowy przedmiot odniesienia w tej relacji, jej zasadniczy dynamizm stanowi nadprzyrodzona miłość, która najpełniejszy wyraz znajduje w adoracji. Trafnie wyraził to współczesny myśliciel ojciec Lucien Chenevier, pisząc: miłość jest przede wszystkim adoracją, a nie żebraniną. Toteż mową serca jest milczenie. Natomiast wybitny jezuicki myśliciel z połowy XX wieku, ojciec Pierre Teilhard de Chardin, stwierdził, że im bardziej człowiek będzie się stawał człowiekiem, tym bardziej będzie odczuwał potrzebę adoracji, i to coraz wyraźniejszą, coraz czystszą, coraz wspanialszą. Świadomy akt adoracyjnego milczenia jest więc doświadczeniem duchowym, które prowadzi do zjednoczenia z Bogiem. Wspomniany ojciec Lucien Chenevier wyraził to w słowach: Bóg udzielił życia łaski Twej duszy, gdy milczała na chrzcie świętym, w niezmąconej ciszy. Wypełnił ją samym sobą i tylko sobą. Dopiero później stopniowo wtargnął do niej hałas, zagłuszając cichy głos Boga. Odtąd zgiełk się zmaga. Powróć więc do milczenia. W pismach kardynała Ratzingera Benedykta XVI można znaleźć wiele głębokich teologicznie tekstów na temat milczenia, które jest doświadczeniem uświęcającej obecności Logosu. W jednym z artykułów z 1978 roku napisał: jedna, jedyna godzina cichego wsłuchiwania się w Słowo Boże sprawiłaby często więcej niż długie obrady, posiedzenia i dyskusje. Jedna chwila modlitwy może być owocniejsza niż całe stosy książek. Nie działamy przecież tylko przez to, co robimy. Niekiedy wydaje się, że za pośpiechem naszego działania kryje się nieufność wobec mocy Bożej, a za mnożeniem naszych dzieł jakiś bezwład naszej wiary. Przyszły papież upomina się więc o zachowanie ciszy w liturgii, która jest, jak powiedziałem, uprzywilejowaną przestrzenią doświadczenia Logosu. Do liturgii należy także milczenie, uczy papież. Mówiącemu do nas Bogu odpowiadamy śpiewem i modlitwą, ale wielka tajemnica, której nie może wyrazić żadne słowo, wzywa nas także do zamilknięcia. Musi to być rzecz jasna milczenie bogate w treść, a nie tylko brak słów i czynności. Od liturgii oczekujemy tego właśnie, że da nam pozytywną ciszę, w której odnajdujemy siebie samych. Ciszę, która nie będzie jedynie pauzą, kiedy przechodzą nam przez głowę tysiące myśli i pragnień, lecz jest skupieniem, które od wewnątrz napełnia nas pokojem, pozwala złapać oddech i znaleźć zakryte dotąd sprawy istotne. Dlatego milczenia nie można po prostu zaliczyć, zarządzić na wzór innych czynności. Jest to przejaw wewnętrznej potrzeby człowieka, która nie jest dostatecznie uwzględniana w dzisiejszej liturgii. Snując refleksję na temat milczenia w liturgii, kardynał usilnie poleca zachować choć chwilę milczenia po kazaniu i po komunii świętej, a więc w momentach, kiedy dochodzi do szczególnie intensywnego doświadczenia obecności słowa Logosu. Cisza po kazaniu nie ma na celu szukania odpowiedzi na rodzące się w związku z nim pytania, ale ma być zaproszeniem do spotkania z Panem, na co wskazuje bezpośredni kontekst następczy, jakim jest pokazaniu wezwanie bądź do wyznania wiary, bądź do modlitwy powszechnej. Wówczas nie jest to przerwa w liturgii, lecz liturgia milczenia, jak zaznacza kardynał. Cisza należy do liturgii, tak samo jak jej uroczysty charakter, zauważa kardynał Ratzinger w innym miejscu. Zdaniem naszego purpurata pożyteczniejsze i bardziej odpowiednie jest milczenie po Komunii Świętej. Jest to rzeczywiście dobry moment na wewnętrzną rozmowę z Panem, który nam dał samego siebie, pisze nasz autor. Chwila na komunikowanie się, na rozpoczęcie tego procesu komunikowania, bez którego zewnętrzne przyjęcie sakramentu staje się czczym obrzędem, nie przynoszącym owocu. Niemniej cenne jego zdaniem jest milczenie podczas przeistoczenia i kiedy podnosi się święte postaci. Zaprasza nas ono, pisze kardynał, do skierowania oczu na Chrystusa, do naprawdę wewnętrznego spojrzenia na Niego, które jest jednocześnie dziękczynieniem, adoracją i prośbą o naszą własną przemianę. Część trzecia. Aggiornamento słowa. Jeżeli, jak uczy kardynał Ratzinger, słowo logos ma moc przeobrażania człowieka od wewnątrz, wzywając go do wiary i wiarę tę w nim umacniając, to rodzi się zasadnicze pytanie, w jaki sposób doświadczyć bogactwa i mocy słowa w przestrzeni milczenia oraz ciszy. Jeżeli bowiem milczenie i cisza, zdaniem jednego z myślicieli, jest tym dla zwykłego słowa, czym zabezpieczająca od dołu siatka dla akrobaty cyrkowego, to tym bardziej jest ona zabezpieczeniem świętości, jaką owocuje przyjęcie logosu, otwarcie się na słowo wcielone. Cisza więc zabezpiecza owoce spotkania z logosem, z Chrystusem. Nasz autor wielokrotnie, szczególnie w związku z profetyczną posługą kapłanów, podejmuje problem skuteczności Słowa Bożego wskutek jego przepowiadania. W odczuciu wielu osób opisuje ono, to Słowo Boże, zamierzchłe wydarzenia, nierzadko całkowicie odmienne od obecnych warunków życia. Czy więc Ewangelia, ukazująca nam Jezusa historycznego, może doprowadzić do doświadczenia Chrystusa, który zbawia tu i teraz? Te same pytania stawia nasz autor. Jak my, dzisiejsi ludzie, możemy stać się równoczesnymi z Jezusem Chrystusem i nowiną, którą On wtedy w swoich czasach głosił? Czy udało nam się stać równoczesnymi ze Słowem i w ten sposób pozwoliliśmy, aby Słowo stało się równoczesne naszym czasom? Odpowiedzi na to trudne i zarazem fundamentalne pytanie udziela sam kardynał. Odpowiada w ten sposób. Zadanie uwspółcześniania Słowa Bożego do naszych czasów, aktualizacji Słowa, może udać się tylko wtedy, jeżeli my, głosiciele, z naszej strony staniemy się wcześniej równocześni ze Słowem. Punktem transformacji, urównocześnienia, w którym dokonuje się transformacja tego, co wtedy, do tego, co dzisiaj, może być tylko życie głosiciela. To on otwiera słowu przeszłości jego dziś i odkrywa je w jego dzisiejszości, jeżeli to słowo w nim samym stanie się dzisiejsze. To aggiornamento, to udzisiejszenie Słowa Bożego oznacza więc w pierwszym rzędzie przyjęcie prawdy, jaką ono w sobie zawiera i jaką ono jest w sensie osobowym. Logos jest bowiem prawdą, która która powołuje świat z niebytu i cudownie go porządkuje. Z kolei przyjęcie prawdy domaga się podporządkowania jej całego swego życia, a więc domaga się gruntownej metanoi, to znaczy radykalnej zmiany mentalności. Nie jest to więc jedynie słuchanie słowa, intelektualne ujęcie go, ale realne doświadczenie zjednoczenia z osobą, którą to słowo reprezentuje i uosabia. Ostrość tego problemu kardynał Ratzinger wyjaśnia na przykładzie niedostatecznej formacji kapłańskiej, która jego zdaniem jest głównym źródłem kryzysu w Kościele współcześnie. Dla jasności jego myśli wypada w tym momencie przytoczyć dłuższy fragment z jednego z tekstów. Nasz autor pisze, że w przeszłości Kościół zawsze był zdania, że teologii nie można studiować jako kierunku zawodowego, tak samo jak pozostałych przedmiotów. Wtedy bowiem Słowo Boże traktowalibyśmy jak rzecz, która do nas należy, a tak nie jest. Mojżesz musiał zdjąć sandały przed krzewem gorejącym. Moglibyśmy także powiedzieć, ten, kto naraża się na działanie radioaktywnego promienia Słowa Bożego, ba, obchodzi się z nim zawodowo, musi być odpowiednio wyposażony, by żyć w takiej bliskości. W innym przypadku się poparzy. Realność tego zagrożenia widać po tym, że wszystkie wielkie kryzysy Kościoła w znacznej mierze łączą się z upadkiem stanu duchownego, dla którego obcowanie ze świętością nie było już ową zajmującą i niebezpieczną tajemnicą palącej bliskości Najświętszego, lecz stało się wygodnym sposobem zabezpieczenia sobie środków do życia. Jeżeli zatem cisza i milczenie mają dopomóc w odkrywaniu słowa, którym jest Chrystus, wcielony Logos, to nie może być rutyny w rozpoznawaniu i ujmowaniu objawionej prawdy. Nie może być spoufalania się ze świętością słowa, o jakie bardzo łatwo w dobie wszechobecnego czytelnictwa Biblii, zamiast jej medytowania, a nawet kontemplowania ze względu na osobowy charakter Słowa Bożego. Całkiem realne niebezpieczeństwo manipulowania Słowem Bożym, zwłaszcza w przepowiadaniu, bierze się z tego, że, jak zauważa kardynał Ratzinger, wciąż zapominamy, iż zawsze będziemy pozostawać nieskończenie w tyle za Słowem. Jak przypomina święty Jan Apostoł w prologu do swej Ewangelii, ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Słowo Boże rozważane w ciszy medytacji, potem głoszone z ambony i w sali katedetycznej czy z katedry uniwersyteckiej, nie jest zwykłym słowem, lecz przedwiecznym logosem, który wszystko wyprzedza. Uznanie tego pierwszeństwa w czasie i wieczności skutecznie chroni przed rutynowym podejściem doń, a zarazem zobowiązuje do podporządkowania się mu. Wówczas, jak wspomniano wyżej, możliwy staje się ów proces aggiornamento, urównocześnienia Słowa Bożego do naszego życia. Najpierw odkrycie i przyjęcie słowa mądrości, aby następnie można było z niego wyprowadzić mądrość słowa. Tymczasem, jak uczy karmelitański doktor Kościoła święty Jan od Krzyża, owa mądrość przychodzi przez miłość, milczenie i umartwienie. Największą mądrością jest umieć milczeć i nie zważać na słowa i uczynki i życie innych. I parę zdań podsumowania. W podsumowaniu podjętej refleksji nad odkrywaniem wcielonego Słowa Bożego, Logosu, w klimacie ciszy i milczenia, wypada jeszcze przywołać wielkiego patrona papieża Benedykta XVI, świętego Józefa z Nazaretu. W charakterystyce jego sylwetki duchowej, jaką nie bez trudu udaje się zrekonstruować na podstawie zaledwie kilkunastu zdań Ewangelii mówiących o nim, jest postawa milczenia. Poprzednik emerytowanego papieża, błogosławiony Jan Paweł II, w Adhortacji Redemptoris Custos zauważył, że Ewangelie nie zapisują żadnego słowa, jakie Józef wypowiedział. Milczenie to równocześnie w sposób szczególny odsłania wewnętrzny profil tej postaci. Ewangelie wyłącznie mówią o tym, co Józef uczynił. Jednakże w tych osłoniętych milczeniem uczynkach Józefa pozwalają odkrywać klimat głębokiej kontemplacji. Milczenie opiekuna Jezusa jest bowiem nieustanną adoracją Syna Bożego, który mieszkał pod dachem jego skromnego domu w Nazaret. Jest odkrywaniem niezgłębionej tajemnicy boskiego logosu i wsłuchiwaniem się w głos, jakim to słowo posługuje się, aby dotrzeć do świadomości ludzi wszechczasów. Na to jednak, aby usłyszeć głos Boży, czytamy w dzienniczku świętej Faustyny Kowalskiej, trzeba mieć ciszę duszy i być milczącą, nie milczeniem ponurym, ale ciszą w duszy, to jest spełnieniem w Bogu. Można wiele mówić, a nie przerwać milczenia, a znowu można niewiele mówić, a zawsze łamać milczenie. Trafnie to uchwyciła poetka Anna Kamieńska, wrażliwa słuchaczka Słowa Bożego jako biblistka, autorka takiego oto wiersza, który na końcu Państwu dedykuję. Panie, naucz mnie milczeć. Naucz milczeć mój język i moje wargi. Naucz milczeć moje serce. Naucz mnie nie odpowiadać na źle postawione pytania i fałszywe oskarżenia. Naucz mnie milczeć, nawet kiedy mówię.